O ile pan Bogusz spieszył się, jadąc z Chrebtiowa do Hetmana, o tyle jechał zwolna z powrotem. W każdym większym mieście popasał tydzień lub dwa, święta spędził we Lwowie i tamże go zastał nowy rok. Wiózł on wprawdzie instrukcje hetmańskie dla Tuchajbejowicza, ale że zawierały one tylko polecenie prędkiego kończenia sprawy z lipkowskimi rotmistrzami i suchy, a nawet groźny rozkaz poniechania wielkich zamysłów, nie miał więc powodu z nimi się kwapić, bo i tak Azja nie mógł nic poczynać między Tatarami, nie posiadając w ręku hetmańskiego dokumentu. Wlókł się więc pan Bogusz, nawiedzając często po drodze kościoły i pokutę czyniąc za swoje do azjowych zamysłów przystąpienie. A tymczasem Chrebtiów zaraz po nowym roku zaroił się od gości. Przyjechał z Kamieńca na Wir Ak delegat patriarchy Uzmiadzińskiego, a z nim dwóch anardratów, biegłych teologów z Kaffy i służba liczna. Dziwili się wielce żołnierze ich strojom cudacznym, fioletowym i czerwonym krymkom, długim szalom z aksamitu i atlasu, czarniawym obliczom i powadze wielkiej, z którą chodzili jakoby dropie albo żurawie po chrebtiowskiej stanicy. Przybył pan Zachariasz Piotrowicz, słynny ze swoich ustawicznych do Krymu ba, do samego Carogrodu podróży, a słynniejszy jeszcze z gorliwości, z jaką odszukiwał i wykupywał jeńców na rynkach wschodnich. Ten towarzyszył jako przewodnik na Wir Akowi i anardratom. Pan Wolodyjowski wyliczył mu zaraz kwotę potrzebną na Pana Boskiego wykupienie. Że zaś wdowa nie miała dość pieniędzy, więc ze swego dolożył, a Basia po cichu swoje zausznicy z perlami przydała, aby strapionej wdowie i milej Zosi tym skuteczniej dopomóc. Przyjechał także pan Seferowicz, pretor kamieniecki, bogaty Ormianin, którego brat jęczał w tatarskich lykach i dwie niewiasty, młode jeszcze i urody dość niepośredniej, choć czarniawe, Neresowiczowa i Kieremowiczowa. Obydwom o zabranych małżonków chodziło. Byli to wszystko goście po większej części strapieni, ale i wesołych nie brakło, bo ksiądz Kamiński przysłał na zapusty do Chrebtiowa pod Basiną opiekę swoją synowicę, pannę Kamińską, łowczego z Winigrodzkiego córkę, a oprócz tego pewnego dnia spadł jak piorun młody pan Nowowiejski, który, dowiedziawszy się o pobycie ojca w Chrebtiowie, natychmiast wziął od pana Ruszczyca persmisję i na spotkanie pospieszył. Młody pan Nowowiejski zmienił się wielce przez ostatnich lat kilka, bo naprzód wierzchnia jego warga już zacieniła się mocno wąsem, krótkim, białym, wilczych zębów nie przysłaniającym, ale pięknym i kręconym. Powtóre zawsze chłop był duży, ale teraz rozrósł się prawie w olbrzyma. Zdawało się, że tak gęsta i zwichrzona czupryna tylko na tak ogromnej głowie rosnąć może, a tak ogromna głowa tylko w tak bajecznych barach należytą znajduje podporę. Twarz miał zawsze czarną, wichrami spaloną, oczy jarzące jak węgle. Zawadiactwo jakby wypisane na twarzy. Gdy chwycił spore jabłko, ukrywał je tak łatwo w swojej potężnej dłoni, że mógł się w zgadu i zgadula bawić. A gdy garść orzechów położył sobie na udzie i ręką przycisnął, to potem tabakę wydobywał. Wszystko poszło w nim w sile, bo zresztą chudy był i brzuch miał wpadnięty, jedno piersi nad nim jak kaplica. Podkowy lamał z łatwością, nie bardzo się natężając. To szpręty żelazne żołnierzom na szyi zawiązywał, a wydawał się jeszcze większy niż był w istocie. Gdy stąpił, trzeszczały pod nim deski, a gdy przypadkiem o ławę zawadził, to szczapę z ławy odlupywał. Słowem był to chłop setny, w którym życie, zdrowie, odwaga i siła kipiały, jak kipi war w saganie, nie mogąc się w tak nawet ogromnym ciele pomieścić. Zdawało się, że płomień ma w piersi i w głowie, a mimo woli patrzyłeś, czy mu się już z czupryny nie dymi. Jakoż dymiło się często, bo i do wypitki był dobry. Do bitwy szedł ze śmiechem, przypominającym rżenie końskie i walił tak, że żołnierze po każdym spotkaniu umyślnie trupy jego oglądali, aby nadzwyczajne cięcia podziwiać. Zresztą od dziecka do stepu, stróżowania i wojny nawykły, mimo całej zapalczywości, czujny był i przezorny. Znał wszystkie tatarskie fortele, a po panu Wołodyjowskim i Ruszczycu uchodził za najlepszego zagończyka.